Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Aniołowi Kościoła w Efezie napisz. To mówi ten, który w swojej prawej ręce trzyma 7 gwiazd. Ten, który przechadza się wśród 7 złotych świeczników. Znam twoje czyny, trud i twoją wytrwałość i to, że złych nie możesz znieść, że próbie poddałeś tych, którzy samych siebie zwą apostołami, a nimi nie są, i że ich znalazłeś kłamcami. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla mojego imienia niezmordowany. Ale mam przeciwko tobie to, że odstąpiłeś od twojej pierwotnej miłości. Wspomnij więc, skąd spadłeś i nawróć się i pierwsze czyny podejmij. Jeżeli zaś nie, przyjdę do ciebie i ruszę twój świecznik z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz. Ale masz tę zaletę, że nienawidzisz czynów Nikolaitów, których to czynów i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj usłyszy, co mówi Duch do kościołów. Zwycięzcy dam spożyć owoc z drzewa życia, które jest w raju Boga. Oto słowo Boże. Mam przeciwko tobie to, że odstąpiłeś od twojej pierwotnej miłości. Tymi słowami sam Chrystus zwraca się przez usta, przez pióro świętego Jana do wspólnoty, która zbiera się w Efezie. To wspólnota założona jeszcze przez świętego Pawła w czasie jego misyjnej podróży, tak jak wiele innych wspólnot w Azji Mniejszej. Cóż to jest ta pierwotna miłość, o której mówi? Bo wydaje się, że to sformułowanie stanowi klucz do całego listu, który przed chwilą słyszeliśmy, listu do efeskiej wspólnoty. Wydawać by się mogło, że taka wspólnota dopiero co założona, kilkadziesiąt lat istniejąca, musi mieć pierwotną miłość, skoro sama w sobie jest jeszcze pierwotna. Kościół młody, kościół, w którym zaszczepił wiarę święty Paweł, wiarę, która właśnie ma się przełożyć na uczynki, bo to przecież wiara przez miłość skuteczna. Pomyślmy, w jaki sposób ci ludzie swoją wiarę praktykowali, kultywowali. Mamy wczesne opisy, może nie aż tak wczesne, ale z pierwszych wieków, w jaki sposób te wspólnoty chrześcijańskie, pierwotne kościoły żyły. Spotykały się, jak pisze święty Justyn, w Dniu Słońca po to, żeby celebrować Eucharystię raz w tygodniu. Jest opis tej celebracji. Ale poza tym, przecież jeżeli tak się dogłębnie zastanowimy, to niewiele tam było cech naszego współczesnego, dzisiejszego życia parafialnego. Nie było parafii w naszym rozumieniu, ale była wspólnota lokalnego kościoła z biskupem, który stał na jej czele. Tam nie było mnogości nabożeństw, tam nie było aż tak dużego zaangażowania dewocyjnego. Można powiedzieć, że ta część dewocyjno-liturgiczna była jeszcze rodzącą się dopiero. A jednak to była wspólnota, która się diametralnie różniła sposobem życia od wszystkich, którzy żyli wokół nich, którzy nie byli chrześcijanami. Jeden z dowódców rzymskich opisuje życie takich wspólnot chrześcijańskich, sam będąc poganinem, opisuje w liście do swoich zwierzchników w Rzymie. Radzę do nich sięgnąć. Przepiękny opis, pochwała chrześcijaństwa tak naprawdę, choć on to traktował bardziej jako taki opis etnograficzny. To byli ludzie, którzy po prostu starali się żyć tym, co mówi Chrystus. W taki sposób żyć. A więc żyć pierwotną miłością, gorliwą miłością, wiarą, która jest przez miłość skuteczna. Moi drodzy, każdy z nas ma w swoim życiu taki okres pierwotnej miłości, czyli takiego szczególnego zaangażowania i zachwycenia się Jezusem. To troszeczkę tak jak w małżeństwie jest zakochanie, a później jest kochanie się nawzajem, które jest po prostu byciem, trwaniem przy sobie i niekiedy, kiedy przychodzi rzeczywiście jakieś życiowe wyzwanie, niekiedy bardzo trudne, niekiedy tragiczne, wtedy dopiero widać na zewnątrz, jak ta miłość jest silna. Ale poza tym jest codzienna. To sztuka żyć na co dzień miłością. Ale owa pierwotna miłość to swoista gorliwość. I zachęcam was do tego, aby każdy z nas sięgnął do historii swojego życia i znalazł taki moment, kiedy Bóg w nim zaszczepił tę pierwotną gorliwość, kiedyśmy przeżyli drugie nawrócenie, zachwycenie się Jezusem. Bo przecież od dzieciństwa jesteśmy chrześcijanami. Wiary nas nauczono, we wiarę nas wprowadzono, wpojono, żyjemy nią na co dzień, ona jest wokół nas. A jednak każdy z nas rzeczywiście chcąc przyjąć Jezusa za swojego Pana i Nim żyć i z Nim żyć, musi mieć taki moment osobistego nawrócenia, kiedy nam się otworzą oczy, kiedy nas Jezus szczególnie czymś dotknął i tak naprawdę dogłębnie i na zawsze w Niego uwierzyliśmy. I poszliśmy. I to był ten moment pierwotnej gorliwości, który można określić w życiu, ale bardzo trudno jest go później utrzymać na dłuższą metę. I o takiej gorliwości pisze święty Jan do Efezjan. Bo widzi, że ta pierwotna gorliwość gdzieś się wymyka i sami zainteresowani może nawet tego nie widzą. Co może zagrażać tej naszej pierwotnej gorliwości? Co ją może osłabić? To trudności w modlitwie. Jeżeli ta modlitwa nasza, pierwszy, pierwotny, najważniejszy wymiar naszego kontaktu z Bogiem, naszej relacji, naszego trwania, w jakiś sposób spowszednieje, już widzimy pewne drobne elementy destrukcji. Popatrzmy, pytajmy siebie, przyglądajmy się swojej modlitwie, czy przypadkiem nie potrzeba tam jakiegoś odświeżenia, czy nie trzeba tam szukania nowych form, czy nie trzeba jakiejś zmiany. Zobaczmy, co w tej modlitwie nam, jak radzi Ignacy, szczególnie smakuje, to wybierzmy, to rozwijajmy. To przeżywanie Eucharystii, drugi ważny element. Ono zostało w tych ostatnich latach pandemicznych poddane poważnej próbie. Nasze przeżywanie Eucharystii. Z jednej strony, chcąc nie chcąc, mieliśmy okazję doświadczyć, czy nam tej Eucharystii będzie brakowało wtedy, kiedyśmy byli skazani na śledzenie jej na ekranie komputera. A z drugiej strony właśnie, czy przez to wszystko nasze przeżywanie Najświętszej Ofiary gdzieś nie wyblakło. W tej diagnozie, jaką stawiamy co do kryzysu pierwotnej gorliwości, zawsze trzeba przyjrzeć się naszemu zaufaniu w stosunku do Boga. Człowiek nowo nawrócony, taki jeszcze właśnie gorący, z tą pierwotną gorliwością, pierwotną miłością, wszystko Bogu zawierza. Na przepadłe. Ludzie stojący z boku mogliby powiedzieć, że nawet na ślepo i naiwnie. I rzeczywiście może niekiedy trochę naiwnie, może niekiedy trochę nieumiejętnie, tak jak nasz ojciec Ignacy, który zaraz po swoim nawróceniu praktykował surowe posty i tym sobie zniszczył zdrowie. Nie zawsze to jest rozsądne. Ale to zaufanie bardzo często narażone jest na zagrożenie, na atak ze strony naszego braku pokory i gdzieś tam może takiej małej, cichej pychy, jaka się w nasze życie może wkraść. A polega ona na tym, że dobrze sobie sam poradzę. Jeżeli już nie będę w stanie sobie sam poradzić z moim życiem duchowym czy tym codziennym, wtedy dopiero do Pana Boga uderzę. Ta pierwotna gorliwość w owych wspólnotach pierwotnego Kościoła wyrażała się także w zwróceniu się ku bliźnim, w Wczoraj rozważaliśmy między innymi w czasie nauki misyjnej te sytuacje z wczorajszego pierwszego czytania, rozdziału jałmużny pomiędzy potrzebujących. Ten wymiar charytatywny w pierwotnym Kościele był bardzo istotny. I istotny jest także i w naszym przypadku. Zwrócenie się do bliźniego, to w jaki sposób moja relacja, szczególnie z tym najbliższym obok mnie żyjącym bliźnim, się rozwija, czy rzeczywiście przychodzę z pomocą, czy poświęcam czas, czy mam dobre słowo, to wszystko świadczy o mojej pierwotnej miłości. Ale jest też szereg elementów, za które Chrystus wydaje się chwalić ową wspólnotę w Efezie. Ty masz wytrwałość i zniosłeś cierpienie dla mojego imienia niezmordowany. Cnota wytrwałości to nie jest tylko wytrwanie w wierze. Święty Jakub apostoł w swoim liście pisze: mówisz mi, że wierzysz, diabli też wierzą i dlatego drżą. To znaczy są świadomi istnienia Boga i Jego mocy. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, mówi święty Jakub dalej, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. To znaczy wiara musi się przekładać na konkret, musi być właśnie ową gorliwością, ową pierwotną miłością. Wytrwanie w takiej wierze. Rzecz niełatwa i zadanie na całe życie, a w związku z tym czujność przez całe życie. Czujność nad tym, czy jesteśmy wytrwali w wierze, to jest, bracia i siostry, podstawowe zadanie chrześcijanina. Dlatego, że ta wytrwałość jako cnota narażona jest na bardzo wiele niebezpieczeństw. Ogólnie można by je za świętym Pawłem nazwać tym, co przynosi świat, światem. Po pierwsze, to jest pokusa wygodnego życia. Po cóż mam stawać na głowie, żeby zachowywać przykazania? Po cóż mam sobie zawracać głowę 8 błogosławieństwami? Tym, żeby w jakiś sposób mieć i głowę, i ręce otwarte w stosunku do bliźniego, skoro inni tak nie żyją i mają się całkiem dobrze, mało tego, mają się lepiej ode mnie. W związku z tym będę realizował plan minimum mojego życia duchowego i będę się czuł dobrze. I właściwie Pan Bóg nie ma o co mieć w stosunku do mnie pretensji. Wielkim zagrożeniem jest to, kiedy widzimy brak wytrwałości innych, kiedy widzimy odstępstwo innych. Tego może nie widać, kiedy się żyje przez ileś dziesiątków lat we własnej parafialnej wspólnocie, w której wszyscy dobrze, w mniejszym bądź większym stopniu, ale jednak w to życie religijne są zaangażowani. Ale kiedy ono zostanie poddane bardzo prostej próbie, to znaczy izolacji od środowiska, w którym się wyrosło, po prostu wystarczy, że gdzieś wyjedziemy. Teraz perspektywy są bardzo szerokie, można wyjechać za granicę. 40-50 lat temu wyjeżdżało się na przykład na Śląsk. Ja na Śląsku akurat teraz pracuję. W związku z tym też Śląsk tak naprawdę jest mieszanką ludzi dzisiaj ze wszystkich stron Polski. Ci ludzie już oczywiście w dużej mierze są na emeryturach, ale widać, w jaki sposób duża część tych ludzi niestety, utraciwszy swoją pierwotną religijną, swoje pierwotne religijne zakorzenienie, gdzieś zupełnie odeszło, odpłynęło od wspólnoty Kościoła. To samo widać, bracia i siostry, jeżeli pojedziemy za granicę. Oczywiście tam udział w nabożeństwie często jest utrudniony, gdzieś ten Kościół jest daleko już, nie mówiąc o jakimś nabożeństwie w języku polskim, ale jeżeli... A byłem ileś lat temu w jednym z dużych miast w Anglii przez kilka miesięcy i była tam polska parafia od wielu lat istniejąca. Jeżeli na 25 tysięcy Polaków, którzy w tym mieście byli, tak szacowano, w kościele zjawiało się 1,5 tysiąca i tak byliśmy z tego zadowoleni. Aparacja, przy której dzisiaj pracuję na Śląsku właśnie, bezpośrednio w niej nie pracuję, nie jest jezuicka, ale jesteśmy sąsiadami. Parafia 14-tysięczna i po pandemii do kościoła uczęszcza 1,5 tysiąca ludzi. Na Śląsku. Jeżeli straci się korzenie, bardzo łatwo stracić wytrwałość. Jeżeli widzimy odstępstwo innych, pierwsze co nam przychodzi do głowy, to właśnie może po prostu własne życie też sobie ułatwić i odsunąć się. My mamy dużą tendencję do posadowienia naszej religijności na gruncie kulturowym. I z jednej strony dobrze, bo to jest ogromne wsparcie, bo to jest dziedzictwo, bo to jest tradycja, bo to jest święty Stanisław, którego dzisiaj czcimy. To ogromnie pomaga. Ale jeżeli przychodzi taki moment, kiedy to podłoże kulturowe trzeba zostawić, tu gdzie są autochtoni, tu gdzie jest najbliższa rodzina, tu gdzie, powiedzmy sobie szczerze, nawet jeden patrzy na drugiego, co robi ten drugi, i znajdziemy się w środowisku zupełnie obcym, wyizolowanym, to będzie sprawdzian dla naszej wytrwałości chrześcijańskiej. Czy ja oprócz tej religijności kulturowej posiadam jeszcze jakąś inną, to znaczy mój osobisty kontakt z Jezusem, już nie mówiąc o jakiejś wielkiej, pierwotnej miłości, o jakiej pisze dzisiaj święty Jan do Efezjan. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, mówi Jezus. A z drugiej strony w innym miejscu zadaje uczniom retoryczne pytanie, czy Syn Człowieczy znajdzie na ziemi wiarę, gdy przyjdzie? A zatem już na samym początku trwania Kościoła pokazuje, iż wytrwanie będzie rzeczą trudną. I zauważcie, bracia i siostry, tak jak Kościół zaczynał swoje istnienie od malutkich wspólnot, które były rzeczywiście solą ziemi i światłem świata, to wydaje się, że przynajmniej w dużej części świata, Europy zwłaszcza dzisiaj, wraca do takiego stanu. Historia Kościoła w tym momencie zatoczyła koło. Polecam wam lekturę ostatniego gościa niedzielnego i wywiad z niderlandzkim, z holenderskim kardynałem. Bardzo trzeźwo i ortodoksyjnie myślącym biskupem, szczególnie jak na tamte rejony Europy Zachodniej, który dokładnie wskazuje na taką tendencję, że Kościół dobrze, może nie zejdzie do katakumb, ale zejdzie znowu do poziomu takich małych wspólnot. Już schodzi właściwie. Ale wspólnot, które jeżeli będą miały ową pierwotną gorliwość, wytrwałość, będą spełniały swoje zadanie, to, które im Jezus powierzył. Jest pewna korelacja, ale jest i różnica między wiarą i wiernością. Wiara, a więc zbiór praw, które przyjmujemy, w które wierzymy, za którymi staramy się iść. A z drugiej strony wierność, czyli wytrwałość przy nich. I z drugiej strony, jeżeli pojawi się kryzys wiary, niekiedy także od strony rozumowego jej pojmowania, to pojawi się i kryzys wierności. Papież Benedykt napisał kiedyś, że początkiem wszystkich kryzysów, czy to w życiu małżeńskim, czy kapłańskim, czy zakonnym, czy w karierze zawodowej chrześcijanina, zawsze jest kryzys wiary. Dlatego chcemy tę misję wzmocnieniu naszej wiary jako wiary wspólnoty tego lokalnego kościoła poświęcić. Bądź wiernej aż do końca, a dam ci wieniec życia. To są słowa Jezusa także z Apokalipsy. Trwamy przy Maryi razem z nią w tym wieczerniku, bo ona jest dla nas wzorem chrześcijańskiej wytrwałości. Skoro już raz powiedziała fiat, to trwa w tym fiat do dzisiejszego dnia i będzie w nim trwała na zawsze. o taką cnotę wytrwałości na wzór Maryi, na wzór dzisiejszego patrona świętego Stanisława i dla nas prośmy. Amen.